policja zatrzymała 37-latka, który w piątek w Poznaniu zamordował swoją byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca do Europy po misji Axiom 4. Posłuchajcie, co czeka go po lądowaniu w niemieckiej Kolonii. Później pierwsze w Europie operacje kręgosłupa z wykorzystaniem innowacyjnej technologii. Wykonano je w Zakopanem. Policja zatrzymała 37-latka, który w piątek w Poznaniu zamordował swoją byłą partnerkę. W mieszkaniu było wówczas niespełna dwuletnie dziecko. Więcej szczegółów tej wstrząsającej zbrodni zebrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Mężczyzna odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Doszło do niego w piątek na poznańskich Jeżycach. Jak mówią policjanci, 37-latek sam zgłosił się do komisariatu i poinformował o tym, że prawdopodobnie zabił swoją byłą partnerkę. Po dotarciu do mieszkania mężczyzny śledczy natrafili na ciało 26-latki z widocznymi ranami kłutymi na ciele. Zabezpieczyli też narzędzie zbrodni. Jak się okazało, 37-latek miał zakaz zbliżania się do ofiary. Według ustaleń policji kobieta umówiona na wizytę u logopedy z blisko dwuletnim synem poinformowała byłego partnera, gdzie idzie i mimo świadomości o zakazie zbliżania się udała się tam razem z nim. Po zakończonej wizycie razem z dzieckiem pojechała do mieszkania 37-latka. Tam wywiązała się awantura i doszło do zabójstwa. Mężczyzna zabrał dziecko do swoich rodziców, po czym sam zgłosił się na policję. Chłopiec jest pod opieką dziadków. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny.
Wczoraj polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski bezpiecznie wylądował na Pacyfiku. Dzisiaj kolejny, ale nieco bliższy lot. Za kilka godzin oficjalne delegacje przywitają go na wojskowym lotnisku w niemieckiej Kolonii. O tym, co czeka naszego astronautę po wylądowaniu, mówił w informacyjnym radiu RMF24 w rozmowie z Michałem Zielińskim Karol Wójcicki, popularyzator astronomii prowadzący profil Z głową w gwiazdach.
Tam wyląduje około godziny 10 rano czasu polskiego i później zostanie umieszczony na tygodniowej obserwacji w ośrodku badań medycznych ESA. Nie na kwarantannie, ale na takim sprawdzeniu stanu zdrowia, żeby upewnić się, że wszystko z nim jest okej. Okay. A później być może pewnie będziemy mogli go zobaczyć w Polsce.
Zaplanowane jest również krótkie oświadczenie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Najnowsze relacje z Kolonii będziemy mieli dla Was w Faktach RMF FM. W tym mieście czeka nasz specjalny wysłannik Mateusz Chłystun. Dozbrajanie Ukrainy za pośrednictwem innych państw NATO to może być sposób Trumpa na obejście kongresu. To komentarze po decyzji prezydenta USA, który zapowiedział dostawy dla Kijowa, ale jak mówiliśmy, z pomocą europejskich sojuszników.
Trump zapowiedział, że za uzbrojenie zapłacą sojusznicy. Komentatorzy podkreślają, że prezydent USA w ten sposób wysyła sygnał do swojego elektoratu, że dba o pieniądze podatników, ale prawda może być też inna, jak się podkreśla. Donald Trump przez miesiące, przekonany, że Putin go posłucha, obiecywał wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy i doprowadzenie do pokoju. Teraz nie ma wyjścia, bo przywódca Rosji gra na czas, a Trump naraziłby się na złość wyborców. Do tego pośrednictwo państw natowskich pozwala mu na obejście obowiązującego obecnie zamrożonego przez kongres dostarczania bezpośredniej pomocy wojskowej. Trump stał się zakładnikiem swoich wyborczych obietnic i krytyki Bidena. Obecnie realizowane dostawy uzbrojenia to wciąż pakiety podpisane przez poprzednią administrację.
O czym zza oceanu informował nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Te fakty robią wrażenie.
W Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem wykonano pierwsze w Europie operacje kręgosłupa z zastosowaniem technologii 7D MR Vision. Jest to unikatowe połączenie obrazu rezonansu magnetycznego z aktualnym widokiem pola operacyjnego. Bez konieczności robienia zdjęć rentgenowskich można bardzo precyzyjnie umieszczać implanty w kręgosłupie.
Cały czas dążymy do tego, żeby jednak ten pacjent nie miał aż tyle zdjęć rentgenowskich, żeby ograniczyć promieniowanie jonizujące, zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu. I właśnie to rozwiązanie umożliwia takie działania z bardzo dobrą jakością nawigacji.
Wrzucamy ten obraz do takiej kamery, która znajduje się na bloku operacyjnym i ta kamera przetwarza też ponownie obraz pola operacyjnego połączony już z tym badaniem rezonansu i pokazuje nam na żywo, w jaki sposób wprowadzamy te implanty do człowieka, czy one trafiają dokładnie tam, gdzie oczekujemy, żeby były, tak żeby zwiększać nam bezpieczeństwo tej operacji.
Mówili naszemu reporterowi dyrektor szpitala Barbara Jasiewicz i Tomasz Potaczek, chirurg przeprowadzający operację i jednocześnie prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. W Faktach teraz czas na rozmowę. Kaski obowiązkowe na rowerach i hulajnogach elektrycznych dla wszystkich poniżej 16 roku życia. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał we wtorek ze swoim gościem, ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem.
Organizacje rowerowe protestują, mówiąc, no ale dlaczego rowery zrównaliście z hulajnogami, które są bardziej niebezpieczne?
Każda sytuacja na drodze, kiedy dziecko, młodzież przewraca się, jest bardzo niebezpieczna. Wskazują na to statystyki medyczne. Obrażenia, jakich doznają młodzi ludzie, którzy ulegli wypadkowi, czy to na rowerze zwykłym, elektrycznym, czy na hulajnodze, no są bardzo poważne i są przypadki także śmiertelne.
No ale oni mówią tak, spadają statystyki, jeśli chodzi o wypadki z udziałem rowerzystów, także małoletnich rowerzystów.
Nie, to nie jest prawdziwa statystyka. My na Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego analizowaliśmy statystyki, zarówno te, którymi dysponuje policja, tymi, którymi dysponuje Ministerstwo Infrastruktury, jak i te, które przychodzą do nas od systemu ochrony zdrowia. I to jest problem, bo jeżeli przeanalizujemy statystyki te, które doszło do wypadków i je zanotowała policja, nie bierzemy także pod uwagę tych ludzi, którzy ulegli wypadkowi, ale nie zgłoszono, zostało to na... Właśnie nie ma oficjalnych statystyk. No, to jest wszystko to, czego się dowiemy na przykład od konsultanta w dziedzinie chirurgii dziecięcej, od pogotowia ratunkowego i tak
ale
dalej. Ale
panie
ministrze,
rozumiem, że pan ma te statystyki. No przynajmniej mniej więcej.
Mamy te statystyki.
Takie, które pozwalają powiedzieć, że policja nie uznaczy, no po prostu nie wszystkie sprawy są zgłaszane. Ile jest więcej tych realnych od tych zgłaszanych?
Tych statystyk dokładnych statystyk tutaj nie przytoczę, natomiast praktyka wskazuje na to, że tych przypadków, które nie zostały zgłoszone na policję, ale zdecydowano się pójść do lekarza czasem na drugi dzień, no jest bardzo, bardzo wiele. I trzeba było podjąć tę decyzję. O niej się mówiło od lat. Zabiegały o to środowiska związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wiele organizacji także, które pasjonują się jazdą na rowerach i nie tylko na rowerach, bo tych urządzeń transportu osobistego jest naprawdę bardzo wiele. Ale to także był argument, że tych hulajnóg elektrycznych naprawdę pojawia się cała masa i stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym.
Panie ministrze, to teraz precyzyjnie. Jak ten zakaz będzie wyglądał? To znaczy, czy on dotyczy młodych ludzi, którzy poruszają się w ciągach komunikacyjnych, czy również dziecko, młody człowiek do 16 roku życia, który jest na podwórku i jeździ po swoim podwórku, musi być w kasku?
W tak zwanej strefie zamieszkania, w strefie ruchu. Panie redaktorze, odbyliśmy Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która rekomendowała ustawowe wprowadzenie obligatoryjności stosowania kasku przy jeździe na hulajnodze elektrycznej, rowerze i urządzeniach transportu osobistego. Przepisy wykonawcze doprecyzują, gdzie ten przepis będzie obowiązywał. Moje stanowisko jest jasne, zarówno w ruchu drogowym, jak i w strefie zamieszkania. Każdy z naszych słuchaczy, który obserwował chociażby zdarzenia, które mają miejsce na osiedlu, na placu zabaw, w tak zwanej strefie zamieszkania, wie, że tam także dzieci jeżdżą na rowerach, na hulajnogach i tam stwarzano jest niebezpieczeństwo. Więc trzeba dbać o to we wszystkich tych miejscach, gdzie wsiada się na rower bądź hulajnogę elektryczną.
A jaka kara za brak kasku? No rozumiem, że kara dla rodziców będzie, nie dla dziecka.
To nie jest domena Ministerstwa Infrastruktury, to jest kodeks wykroczeń.
Ale co przewidujecie?
Przewidujemy, jak rozmawiałem wczoraj z policją, najprawdopodobniej zostaną zastosowane bardzo podobne przepisy, jakie dzisiaj obowiązują na stokach. Przypominam, na stokach także niedawno został wprowadzony przepis o obowiązkowym stosowaniu kasku właśnie dla dzieci do lat 16. A zauważmy, że dorośli także jeżdżą w tych kaskach, bo trudno wytłumaczyć dziecku, że ty musisz jechać w kasku, a ja nie.
A tatuś nie
te musi. Mandaty nie są wysokie i to
czyli
naprawdę nie o to chodzi. No oczywiście będzie musiał płacić rodzic i tak dalej. To nie o to chodzi, o wysokość kary. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, że poprzez wypadek naprawdę można stracić zdrowie, a nawet życie.
A dlaczego w zasadzie do 16 roku życia? Bo pan ma świadomość oczywiście, że 17, 18, 25 i 40-latkowie jeżdżący na rowerach, ale też na hulajnogach elektrycznych i innych pojazdach też wybijają sobie zęby. No, opisy, jakie się słyszy od stomatologów, tego co się dzieje z ludźmi, którzy jeżdżą na hulajnogach elektrycznych, są porażające. To może w ogóle wprowadźmy obowiązek kasków, jak mamy obowiązek pasów. takie samochodach.
Takie postulaty także były. Wiele osób na Radzie wskazywało na to, że warto chronić także osoby w dostojnym wieku. Te najstarsze, których tego typu uraz naprawdę może źle się
chciałbym
kończyć.
Protestować w imieniu 40 i 50-latków. Dostojny wiek to jest dużo powiedziane.
Ja myślę, że 40-latek to nie jest jeszcze dostojny wiek. Mówię o seniorach, których szczególnie szanuję, ale także to są, jak wskazują lekarze, po urazach głowy seniorów naprawdę to się także ciężko wraca do zdrowia.
Się kończył śmiercią.
W Unii Europejskiej różnie bywa. Są kraje tak jak Francja, Austria, gdzie ten obowiązek stosowania kasków jest do 12 roku życia. Nasi sąsiedzi Czesi do 18 roku życia. Są kraje, które w ogóle nie stosują tego. Natomiast no, trzeba prawo dostosowywać do naszych warunków, pisać mądre prawo dla naszego państwa. No i to prawo musi być akceptowane społecznie. Wszystko to brałem pod uwagę, ale chciałem taki dla pana redaktora, dla naszych słuchaczy taki przykład podać.
No proszę bardzo.
Obowiązkowe kaski na motocyklach lub motorowerach. Czy nasi słuchacze pamiętają, kiedy wprowadzone zostały takie obowiązkowe kaski?
No to teraz ten spad zaskoczył. Zagadka, proszę bardzo, kiedy?
No, dla motocyklistów lata 60, bodajże 63 rok, ale dla motorowerów to jest 92 rok. Dopiero 92
a
rok.
A ja pamiętam motorowery i motorynki, na których masa moich znajomych, bo to był prezent wtedy pierwszokomunijny, przypomnijmy, wybijało sobie zęby i rozbijało głowę na maksa.
Tak, i to są naprawdę bardzo groźne wypadki. I jak patrzymy na statystyki, to liczba poważnych urazów po wypadku na hulajnodze czy rowerze naprawdę jest coraz większa. Dlatego trzeba było wprowadzić ten przepis. Kiedyś wprowadzono obowiązkowe pasy, obowiązkowe foteliki. Wszystko to wzbudzało emocje, kontrowersje, że wydamy pieniądze. Naprawdę, nasze zdrowie i życie jest bezcenne.
Panie ministrze, ale rowerzyści...
I to jest mój obowiązek konstytucyjny, zwracać na to uwagę, jeżeli za tym przemawiają.
Polska Federacja Rowerowa mówi, okej, dla hulajnóg, proszę bardzo, to słusznie, bo to bardzo niebezpieczne narzędzie, ale jak wprowadzimy obowiązkowe kaski dla rowerzystów, wszędzie, dla dzieci jeżdżących na rowerach, to one przestaną jeździć na rowerach. A jak przestaną jeździć na rowerach, mnie to się trudno mówi, bo ja, jak wiadomo, jestem za niski trochę, jeśli chodzi o BMI, za to za ciężki, ale no będą ciężkie, a i tak mamy problem z nadwagą wśród dzieci.
Nie, no to... Z całym szacunkiem dla tego argumentu, ale to jest bzdura. Dlaczego 16 lat?
To, no właśnie.
To jest taka granica kończenia szkoły podstawowej, przejścia do
czyli
szkoły średniej.
Czyli już będzie można jeździć.
Tak, ale to też...
Jak się ktoś przyzwyczai, to będzie jeździł w tym kasku. Panie ministrze, zmieńmy temat. Zostaje pan w rządzie? To jest pytanie, które pewnie pan ciągle słyszy.
No, chciałbym usłyszeć takie zapewnienie, ale usłyszę je od liderów koalicji, od
czyli
premiera.
Nie słyszał pan jeszcze zapewnienia, że zostaje pan w rządzie? Nie ma pan pewności?
Nie ma takich... Ja w międzyczasie rozmawiałem i z liderem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i z premierem. Tam nie ma takiego tematu, że no zostaje, nie zostaje. Darek, zostajesz... Nie, no my rozmawiamy na tematy, które dzisiaj są ważne dla działania państwa i tak dalej.
Przygotowany jest pan, żeby się spakować na wszelki wypadek? Tak?
Nie przygotowuję się do pakowania. Nie chcę tu grać jakiegoś przesadnie skromnego. Z drugiej strony nie chcę wychodzić poza swoje kompetencje. Natomiast w moim przekonaniu nic nie wskazuje na to, żeby akurat w tym miejscu nastąpiła zmiana.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 4.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.